Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Przypomnę, że w ostatnim odcinku był u mnie sam dr Jakub Czaja, z którym to rozmawialiśmy o treningu triatlonowym, o prowadzeniu zawodników, o startowaniu doktora Czai, ale też o paru innych rzeczach. Bardzo polecam ten podcast. Polecam też odcinek sprzed 2 tygodni, czyli 1 grudniowy, w którym gościłem parę, a więc Tomka Brembora oraz jego partnerkę Kasię Żołnowską, choć oczywiście powinienem powiedzieć Kasię Żołnowską oraz Tomka Brembora. Tutaj też dużo o treningu, dużo o życiu w związku sportowców, polecam mocno. Polecam ostatni odcinek Run Gapy, tam Jacek Nowakowski, a więc obecnie wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kategorii M50 i M55 na 800 metrów i 1500 metrów, ale w przeszłości 27-krotny, jeżeli dobrze pamiętam, albo 28-krotny maratończyk i 7-krotny Ironman. Więc też dużo ciekawych treści. Polecam Run Gapę. Znajdziecie oczywiście na Spotify oraz na Apple Podcasts. Dzisiaj natomiast rozmawiam z synem gościa, z którym rozmawiałem kilka razy. I były to rozmowy zazwyczaj, z tego co pamiętam, bardzo dobrze słuchane. Chyba poza Alicją Pyszką-Bazan, która jest u mnie poza wszelką konkurencją, jeżeli chodzi o słuchalność, to rozmowy z tym gentlemanem słuchały się najlepiej. Był to Bogumił Głuszkowski. Dzisiaj natomiast witam jego syna, czołowego polskiego triatlonistę, zawodnika z rocznika 2001, Mateusza Głuszkowskiego. Mateusz, dzień dobry, miło Cię gościć.
Witam bardzo serdecznie.
Mateusz, mieć tatę Bogumiła Głuszkowskiego to jest atut czy niekoniecznie? Bo z jednej strony Twój tata to jest super gość i wielu ludzi go lubi i uważa za pewnego rodzaju inspirację. Z drugiej strony myślę sobie, że jak masz tatę, którego tylu ludzi za tę inspirację uważa, to może być pewnego rodzaju obciążenie, bo no, możesz myśleć sobie, że chciałbym do niego dorównać, a nie wiem, czy będę w stanie to zrobić.
Myślę, że jest to atut, pomimo że wiadomo, że są takie rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka i z tego tytułu ludzie często mimo wszystko zazdroszczą i mówią, że to jest w ogóle super opcja. Pomimo tego uważam, że jest to duży plus, ponieważ mogę mieć spore zaufanie do niego i wiem, że dzięki temu, że nie potraktuje mnie jak jakiegokolwiek zawodnika i przez to może się skończyć tym, że no będę musiał zrezygnować ze sportu, jak niektórzy. No uważam, że jest wielu w tej chwili takich trenerów, którzy dość przedmiotowo mogą traktować zawodników. Tym bardziej w erze, kiedy jakby pieniądze dostajemy ze względu na to, że zawodnik w wieku 10, 11, 12, 13 lat wygrywa zawody, ale już niekoniecznie dotrwa do etapu seniora.
Jakie są plusy współpracy z tatą trenerem, a jakie są minusy? To jest coś takiego, że nie wiem, uważacie, żeby tej pracy potem nie przenosić do domu, czy wręcz przeciwnie, lubicie w domu jeszcze o tym przy obiedzie porozmawiać, bo wiesz, różnie to bywało w historii. Tata Williams, ten szalony, o którym nakręcono film, zresztą bardzo dobry, z jednej strony to jego wariactwo było atutem, bo gdzieś tam popychał tą Serenę i Venus do przekraczania granic, no ale z drugiej był też bardzo ciężkim człowiekiem. Podobnie jak, nie wiem, tata Andrea Gassiego. Ja znam Kubę Koseckiego, czyli naszego piłkarza, obecnie zawodnika KTS-u Weszło. Wiem, że jego tata Roman też był wymagający w stosunku do niego i zazwyczaj jak na przykład Kubę ktoś chwalił za dobry mecz, czy to w barwach Legii, czy innego klubu, to on no, bardziej niż chwalił, to szukał elementów, które można było poprawić. Jak to wygląda u Was?
Myślę, że tato zawsze starał się bardziej szukać pozytywnych elementów wyścigu, aniżeli tych złych. Wiadomo, że jakby do nich wracaliśmy, bo to po prostu chodziło o to, żeby na gorąco nie dyskredytować jakiegoś sukcesu, ale uważam, że traktował mnie może nie tyle surowo, co wymagał ode mnie na pewno dużo, czego też wiele osób nie widzi nigdy, nie widziało i uważało właśnie, że z tego tytułu mam pewne przywileje, że mi wolno więcej. A ja widziałem to zupełnie inaczej. Uważam, że tato jest taki, trochę bardziej musi mnie mimo wszystko hamować ze względu na to, że może nie jest tak szalony jak ojciec Sereny Williams, ale potrafi wpaść na całkiem ciekawe pomysły, a ja za to, ze względu na to, że zazwyczaj nie unoszę się emocjami, to nawet kiedy źle się czuję, czy kiedy mi nie idzie, to jestem taki, że brnę do przodu, brnę. Niekoniecznie w tej chwili eksploduję emocją, w sensie eksploduję energią na treningach, ale w momencie, kiedy mam zrobić, gdybym miał zrobić 8 godzin na rowerze, to zrobię 8 godzin na rowerze. Nawet jeśli będę się źle czuł od pierwszych 30 minut, to po prostu to zrobię. I wydaje mi się, że w tej chwili właśnie doszliśmy do tego etapu, że tato bardziej musi mnie mimo wszystko hamować w taki łagodny sposób, żeby po prostu nie przedobrzyć, bo z tym też miałem bardzo często niezłe zabawy, zwłaszcza w trakcie pływania.
Jak to wyglądało? Jakiś taki przykład przedobrzenia?
Takim najlepszym przykładem, o którym już kilkukrotnie opowiadałem, kiedy pływałem, to było zadanie 6x400 crawlem w wieku bodajże 14-15 lat. Wszystkie 400 w zasadzie zaczynałem od 4 około 50 i ostatnia była z dołu, pływana 4,39. Tylko że życiówkę z zawodów miałem 4,40. To był taki okres, że pojechałem na Mistrzostwa Polski. W zasadzie nic nie popłynąłem, ponieważ okazało się, że mam przeciążony bark. To był pierwszy taki moment, że przeprowadziliśmy z tatą bardzo poważną rozmowę, że mogę lubić to, co robię, ale jeśli mam to robić w ten sposób, to on też sobie tego nie wyobraża, bo trenować po to, żeby robić sobie krzywdę, to nie ma to sensu.
Ja mogę powiedzieć, że wiem, że twój tata twoje starty przeżywa, bo parokrotnie w Olsztynie na Pucharze Europy gdzieś tam koło niego stałem, kiedy prowadziłem zawody w momencie, kiedy była strefa zmian, kiedy ty zazwyczaj wychodziłeś bardzo wysoko z wody, wchodziłeś na rower, czy kiedy byłeś po kolejnej pętli rowerowej, to widać było, że się pewnie stresuje bardziej niż jakby sam startował.
Tak, często o tym mówi, zresztą nie tylko on, mama też ma problem z tym i zazwyczaj stara się nie uczestniczyć jako obserwator, tylko gdzieś odejść, żeby się uspokoić, bo dla niej te emocje są bardzo duże, jeszcze chyba większe. Chociaż takim największym wydaje mi się wulkanem emocji jest wciąż moja siostra, która mogłaby zagłuszyć każdy mikrofon, każdy głośnik na tych zawodach w momencie, kiedy mnie widzi. No uważam właśnie, że zarówno tato właśnie, jak i mama, jak i moja siostra są tacy bardzo w środku w trakcie każdego takiego wyścigu. Ja nawet kiedy jestem w środku i staram się skupić na tym, co się dzieje tu i teraz, nie rozglądać się dookoła, to zawsze czuję i zawsze widzę, jak oni to przeżywają, jak się cieszą, jak współczują, kiedy widzą, że cierpię i zawsze to odczuwam.
A powiedz mi, bo ty się wychowałeś w kochającej się rodzinie, pewnie tego ciepła zaznałeś bardzo dużo i myślę sobie teraz znowu, tak trochę pójdę pod prąd, czy to przy sporcie jest atut, czy nie? No bo wiesz, czasami mówi się o tym, że artysta głodny, artysta płodny i myślę, że czasami tak jest trochę ze sportowcami. To znaczy znam sportowców, którzy wywodzili się z bardzo biednych, patologicznych rodzin i to dla nich był niezwykle duży, powiedziałbym, powód do zmobilizowania się, żeby z tej patologii wyjść, żeby właśnie uciec z biedy i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, choćby przykłady wielu brazylijskich piłkarzy, takich jak Rivaldo. Oczywiście, fantastycznie, no wiadomo, każdy woli mieć fajną, kochającą, wspierającą rodzinę niż nie, ale czy to pomaga w sporcie? Bo są też oczywiście przykłady ludzi, którzy wywodzą się z bardzo bogatych rodzin, a zrobili karierę na poziomie światowym. No nie szukając daleko, były kapitan największego rywala mojego Realu Madryt, czyli Barcelony, Carles Puyol. Wielokrotny reprezentant Hiszpanii, mistrz świata, facet, który wygrał wszystko, a był z rodziny tam chyba prawniczo-doktorskiej czy coś takiego i był bardzo bogaty, on się wychował po prostu w bogatej, kochającej rodzinie. Jak ty na to patrzysz?
Jest to pewien taki może zapalnik, bym powiedział, tylko pytanie, do czego dążymy w tym sporcie, bo aktualnie coraz bardziej idzie to w stronę tego, że mają być wyniki, wyniki, wyniki i tak jak wcześniej wydaje mi się, że żeby teraz nie umniejszać niczym dokonaniom, ale dużo łatwiej było jakby tą agresją, tymi emocjami, tą złością czy chęcią właśnie wydostania się z takiego złego stanu, łatwo było się przebić gdzieś na szczyt. W tej chwili dużo bardziej, daleko nie szukając właśnie w pływaniu, w tej chwili te minima, te różnice pomiędzy pierwszym a czwartym zawodnikiem, czy w Ironmanie zresztą, ścigali się ostatnio, nie pamiętam gdzie to było, że fotokomórka musiała zrobić zdjęcie na 8-godzinnym wyścigu, kto wygrał, to wydaje mi się, że w tej chwili trzeba bardziej już faktycznie myśleć kategoriami spokojnego rozplanowania każdego ruchu w wyścigu. Wydaje mi się, że bardzo często z tego tytułu właśnie, że mówimy o tych emocjach, mówimy o tym, że potrzebne są złe warunki, które powodują, że hartują zawodnika, powodują, że on bardziej chce się wyrwać z tych warunków, że zapominamy o tym, co ma dawać ten sport i jakby do czego mamy dzięki niemu dążyć. Nie chodzi w tym o te wyniki, o to, żeby być za każdym razem pierwszym, żeby być jak najszybszym, tylko o to, że mamy dać na początku młodym ludziom pewien cel, do którego mogą dążyć, pewną drogę, pewien sposób rozwoju, dzięki czemu na przyszłość nie tracą oni sensu w życiu. W momencie, kiedy nie ma tego sportu, kiedy nie ma tego celu, to bardzo często zdarza się coś takiego, że ktoś czuje się zmęczony tym życiem, czuje, że nie ma co robić. No ja aktualnie na przykład, być może jest to spowodowane tym, że pochodzę z kochającej rodziny, ale ja czuję, że każdy mój ruch, każde moje zadanie, które robię każdego dnia, jakby ma dla mnie znaczenie i wiem, po co je robię. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przestaję coś robić i mówię sobie, po co ja to robię?
Ja na przykład rozumiem, że rozwijanie dzieciaka poprzez sport, kształtowanie tego, żeby on się nauczył tego ruchu fizycznego, żeby to dla niego było ważne, żeby żył zdrowo, to jest bardzo istotne i też często te wyniki są gdzieś tam na dalszym miejscu. Ja też jestem zwolennikiem tego, że nie powinno się młodych zawodników, ten KOR, czyli Komitet Oszarałych Rodziców, to jest coś niebezpiecznego i ta walka o wyniki, nie wiem, w drużynach juniorskich, piłkarskich, czy we wszystkich innych dyscyplinach nie jest fajna. Natomiast jak wchodzisz na sport zawodowy jednak, tak jak ty dzisiaj, no to wiadomo też, że ten wynik musi być dla ciebie ważny, bo to jest dla ciebie w jakiś sposób jednak sport, sposób na życie. To znaczy, ja nie mówię, właśnie ciekaw jestem, czy to jest najważniejsze, być może nie najważniejsze, być może to uczestnictwo jest istotniejsze, no ale jednak jesteś gościem, który jak zakładam staje na linii startu i się chce ścigać, no to się chce ścigać.
Tak i no to przede wszystkim w tej chwili przynajmniej, aczkolwiek wiem na ile wciąż długa droga przede mną, bo wiem, że wciąż nie jestem w stanie, nie jestem jakby na poziomie aktualnie, żeby ścigać się z najlepszymi na świecie. Wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić w przeciągu roku. Uważam, że jest to coś, muszę planować to bardzo długofalowo, ze względu na to chociażby, że no późno zacząłem biegać, bo wolałem pływanie i sam zdecydowałem się na to, żeby przejść do triatlonu. Bardzo często ja starałem się przyspieszyć różne procesy i czułem potem tego konsekwencje. W tej chwili właśnie stwierdziłem, że zaufam pewnemu trenerowi, bo nawiązaliśmy też współpracę z Michałem Bartoszakiem, czyli olimpijczykiem. Bodajże ma top 10 czas na 5 km w historii Polski. Po tym, w jaki sposób on mówi o tym treningu i w jaki sposób zadaje zadania, i widzę, że po prostu bardzo dużo razy starałem się za szybko zbliżyć. Za bardzo chciałem wyrównać tą różnicę, jaka była pomiędzy moim bieganiem a pływaniem chociażby, czy tym rowerem i po prostu przez to oddalałem od siebie ten wynik końcowy. No i w tej chwili wiem, że jeśli będę uporczywie próbował złapać się tej czołówki, która uważam, że jest do złapania, to tym bardziej będę się od nich oddalał, bo będzie powodowało to, że będę chciał znowu coś spróbować szybciej, bo jestem w stanie, bo robiłem trudniejsze treningi w wodzie niż robiłem na bieganiu, no to wytrzymam ten trening. Tylko, że ten trening ma coś mi dać, a nie mam go po prostu wykonać.
Ja tutaj dodam tytułem uzupełnienia, że Michał Bartoszak ma rzeczywiście piąty wynik w historii polskiej lekkoatletyki, przynajmniej za Wikipedią. To nie jest tak, że ja znam wszystkie na pamięć. Na 5000 metrów, czyli 13:29:72. z 3 czerwca 92 roku. A jak ci jest z taką świadomością, że do tych najlepszych jeszcze brakuje sporo? To raczej frustruje, czy właśnie raczej sprawia, że chcesz iść tą drogą i tak cię fajnie nastawia ambicjonalnie, że właśnie ten step by step masz robić, żeby ich gonić i żeby w przyszłości, czego ci życzę, dogonić?
Myślę, że jeszcze tak do początku zeszłego roku bardzo często była to frustracja, bo widziałem, jak daleko oni są. Miałem takie poczucie, że nie mamy nikogo w Polsce, kto jest nawet blisko, a sam nie czuję się w Polsce najlepszy. I miałem takie poczucie, że to jest tak potwornie odległe, że było to powodowało to pewną frustrację i to pewnie przyspieszało jeszcze to, że jeszcze bardziej chciałem przyspieszać pewne procesy. W tej chwili mam dużo większy spokój i mam takie poczucie, że nawet jeśli nie w tym roku, nawet jeśli nie w kolejnym, to za 3-4 lata po prostu tam będę i że to nie jest kwestia tego czy, tylko to jest kwestia faktycznie dania sobie tego czasu.
A wynika to jakby ten twój mindset dzisiaj z tego, jak patrzysz właśnie na własny progres i na to, jak mimo wszystko gdzieś tam idziesz do przodu, czy wynika to z czegoś innego, właśnie z trenowania z Bartoszakiem i z twoim tatą, jakby z czego jest ta pewność twoja, że tam będziesz za parę lat, bo to jest fajne, mi się to podoba, to jest takie podejście, które moim zdaniem jest potrzebne. Też takie nastawienie się na to, że ci najlepsi to nie są jacyś herosi, bogowie, którzy są, wiesz, na Olimpie i nie ma szans w ogóle do nich doszlusować, tylko że można kiedyś ich złapać i właśnie zrobić to za parę lat choćby.
To się trochę nakładało na siebie, ale pierwszą zmianą było to, że do zeszłego roku, tam jeszcze w lutym, marcu miałem pewne takie, nazwijmy to, problemy z właśnie taką bardzo gromadzącą się we mnie frustracją, zdenerwowaniem z powodu tam pewnych sytuacji i to bardzo powodowało we mnie takie duże napięcia w środku. Znowu doszło do tego, że no była długa rozmowa, nie jedna, nie dwie, nie trzy z moim tatą, dzięki czemu trochę z tego wyszedłem. Do tego doszło właśnie rozpoczęcie treningu siłowego, który w tej chwili widzę, jaką robi dla mnie różnicę, bo pod koniec roku też borykałem się z małą kontuzją. Do tego doszedł właśnie trening z Bartoszakiem i taki spokojny mindset. Plus, no nie ukrywam, to też było takie bardzo motywujące, że wśród dziewczyn no mamy Paulinę Klimas, mamy Roxanę Słupek, które bardzo, bardzo zbliżyły się do tej czołówki już w zeszłym roku, czy dwa lata temu, ale chociażby ostatnie trzy starty z rzędu w zasadzie Michała. Dla mnie osobiście to było takie mega, może nie tyle motywujące, co taki promyk nadziei, że bardzo lubię Michała. Być może to z tego tytułu i bardzo mu życzę dobrze, żeby się znalazł w końcu na tych igrzyskach, bo już dosyć długo tym siedzi. Jak widziałem, że tak bardzo zbliżył się do tej czołówki, no to miałem takie, kurczę, trenowałem z nim, pływałem z nim, jeździliśmy wspólnie na rowerze, zdarzyło się parę razy pobiegać wspólnie i wiem, że no to nie jest nagle przepaść treningowa, tylko to jest kwestia wszystko czasu. Tak naprawdę. I zaufania
jest to też
do
kwestia,
siebie
Mateusz,
i do procesu.
A jest to też kwestia trochę talentu, bo ja rozmawiałem ostatnio właśnie z Jackiem Nowakowskim o tym haśle MKO najebać talent, tylko praca. Kiedyś rozmawiałem też z twoim tatą i zarówno Jacek, jak i twój tata nie są jego zwolennikami i wydaje mi się, że obaj jednak uważają, że bez talentu, być może też talentu do pracy, wiele się zrobić nie da. I ciekaw jestem, czy na przykład zadawałeś sobie takie pytanie, jak wiesz, rozkminiałeś to wszystko na zasadzie ja jestem wystarczająco pracowity, ja jestem wystarczająco cierpliwy, ja jestem wystarczająco zmotywowany, żeby walczyć o to, żeby być jednym z najlepszych na świecie, ale czy jestem wystarczająco utalentowany? Miałeś tak, czy nie?
Zdarzało mi się. Wtedy znalazło się parę osób, które starało się z tego, może nie mindsetu, takiego myślenia wyprowadzić. W momencie, kiedy na przykład sprawdzaliśmy wyniki po prostu z kiedyś, że Blumenfeld też kiedyś był poza 50 na WTCS-ach czy na Pucharach Świata, a w tej chwili ciężko o bardziej utytułowanego zawodnika w tak różnorodnych dystansach tak naprawdę, bo zarówno w Superligu się ściga, na WTCS-ach, na Olimpijce, sprintach, no i na pełnym dystansie również. I uważam, że przede wszystkim mam talent do właśnie takiej cierpliwości, do takiej żmudnej pracy. Nigdy nie miałem w głowie czegoś takiego, że jakiś trening jest nudny dla mnie. Jeśli chodzi na przykład o długość, bardzo wiele osób mówi, o Jezu, muszę przepłynąć 5 km w wodzie. Jak dostawałem zadanie 15 km, to po prostu je płynąłem i czas mi znikał w przeciągu kilku mrugnięć w zasadzie okiem. Być może niekoniecznie ktoś by powiedział, mam talent do triatlonu, bo z tym też się spotykałem, że jestem uznawany za sprintera ze względu chociażby na moją budowę i na moje takie predyspozycje włókien szybko kurczliwych, aczkolwiek ja mam wciąż perspektywę z pływania, a w pływaniu sprint to jest 50 metrów, a nie 1500 i do tego 40 km i dyszka biegu. a ja zazwyczaj pływałem 1500 albo 800 metrów. Uważam, że nie ma czegoś takiego, że jeśli mam talent, to jestem w stanie wygrać z osobą, która po prostu pracuje więcej. Widzę tych zawodników, którzy są w tej chwili na topie i to jest kwestia po prostu horrendalnie dużej ilości godzin pracy. To nawet nie jest kwestia tego, że ktoś potrafi bardziej cierpieć lub mniej, tylko jak zrobić, żeby tak duża praca stawała się dla nas jak najłatwiejsza. Bo nie da się zrobić 40 godzin i cały czas cierpieć.
Trzeba polubić ten proces po prostu. Jak nie polubisz tego procesu na tym poziomie, no to nie masz czego szukać, moim zdaniem.
Dokładnie. I no jak dla mnie, czy Vincent Louis, czy Leo Berger, czy Ginz, czy Van Riel, to nie są osoby, które mają talent, czy Blumenfeld. To są osoby, które po prostu uwielbiają to robić i mogliby to robić do końca życia.
Powiedz mi, co twoim zdaniem ma pokolenie twojego taty, czego nie ma pokolenie twoje? I w drugą stronę, czego pokoleniu ewentualnie twojego ojca brakuje, co macie wy, dużo młodsi?
Co miało pokolenie mojego taty? Myślę, że dużo większą taką otwartość na cały ten świat sportu. Być może trochę lepsze spojrzenie i właśnie taką perspektywę, że mogę wszystko. Zarówno jeśli chodzi o trening, jak i to, co robimy na zawodach. A moje pokolenie na pewno ma lepsze warunki, teoretycznie. Jednak wydaje mi się, że jesteśmy dużo bardziej często zamknięci w tej chwili. Dużo bardziej wszyscy patrzą na siebie często jak na rywalów, aniżeli na pomoc, która może, jako coś, co może mi pomóc w moim treningu, stać się jeszcze lepszą osobą. Być może to jest z moich doświadczeń po prostu, ale to ile razy słyszałem właśnie, jak tato wyjeżdżał na jakieś obozy, czy trenował z innymi zawodnikami i starali się robić wszystko w ten sposób, żeby móc wspólnie trenować, wspólnie się poprawiać. Dzisiaj, pomimo tych wszystkich możliwości, które mamy, jesteśmy dużo bardziej zamknięci w swojej bańce, bez zaufania do drugiej osoby. Mamy dużo bardziej takie przekonanie, że ta druga strona chce dobrze tylko dla siebie.
Czyli rośnie nam takie trochę pokolenie egoistów?
Trochę, myślę, że można by było trochę to tak nazwać. Nie celuję konkretnie w nikogo, ale z moich doświadczeń uważam, że w tej chwili do tego dążymy i bardzo ciężko będzie nam to z tego tytułu tworzyć jakąś taką lepszą, zgraną ekipę, która byłaby w stanie zdziałać coś więcej. Tak jak w lekkiej atletyce, zaczęliśmy najpierw tak naprawdę od sztafety i dążyliśmy do tego, żeby stworzyć zespół i potem tworząc zespół, tworzyliśmy coraz to mocniejsze jednostki. A w tej chwili trochę bardzo skupiamy się na jednostkach, ale brakuje nam potem takiej komunikacji wewnętrznej i wydaje mi się, że nad tym moje pokolenie by musiało popracować.
Ja tak jestem pośrodku, pomiędzy tobą a twoim tatą i mam takie wrażenie, że faktycznie ludzie kiedyś byli trochę bardziej serdeczni dla siebie, to znaczy bardziej otwarci na siebie, częściej się zagadywali. Ja pamiętam takie sytuacje, jak nie wiem, jeździłem jeszcze 15 lat temu do mojej ówczesnej dziewczyny nad morze i wiesz, cała ulica raczej nie korzystała za bardzo z internetu w Stegnie, to ludzie po prostu bez zapowiedzi jeden do drugiego wpadał na kawę czy na grilla. Dzisiaj to już jest ciężkie, bo zazwyczaj takie rzeczy trzeba zaplanować, ale też często ludzie po prostu siedzą albo w telefonach, albo gdzieś na Netflixie czy HBO Max i te relacje różnie wyglądają. Tak samo wydaje mi się nawet w drużynach, bo czasami nawet jak patrzysz na jakąś drużynę, która nie wiem, jedzie na mecz piłkarską w jakichś dokumentalnych filmach, to kiedyś rżnęli w karty, czy tam wspólnie pili, a dzisiaj to każdy słuchawki na uszach i trochę swój świat.
No i jest to dla mnie na przykład też takie, jest to powód, dla którego osobiście też, mimo że byłem wcześniej taki bardzo otwarty i na przykład uważam, że to był dla mnie super okres, mimo że ta grupa nie przetrwała próby czasu, że tak powiem, spływania, bo w momencie, kiedy z Warty przeszło do nas kilku zawodników, to był taki jeden z fajniejszych okresów dla mnie, jeśli chodzi właśnie o trenowanie, o wspólne ściganie się. To był też moment, kiedy zdobyliśmy wspólnie pierwszy medal na Mistrzostwach Polski w sztafecie. Jak wspominam sobie te czasy właśnie, jak potrafiliśmy trenować wspólnie, jak się śmiać wspólnie. Jeszcze dodatkowo chodziliśmy razem do szkoły. Uważam, że mocno mnie to ukształtowało i pozwoliło mi być taką otwartą osobą przez bardzo długi czas. Jednak w tej chwili, no, jakby dostrzegam to, że jeśli nie będę myślał kategoriami trochę bardziej, można by rzec, egoistycznymi, no to bardzo łatwo jest zatracić pewne swoje elementy, ze względu na to, że po prostu czuję, że jeśli nie myślę o sobie, to ktoś inny pomyśli o sobie.
Jakich trzech najważniejszych rzeczy nauczyłeś się od swojego taty dotychczas? Bo pewnie to się może za 10 czy 15 lat zmienić i być może wtedy udzielisz mi innej odpowiedzi. Ale dzisiaj, przez tych 22 lata twojego życia, to nie muszą być kwestie sportowe, to mogą być oczywiście kwestie stricte życiowe, ale myślę, że mając na co dzień Bogumiła Głuszkowskiego, to można wiele nieoczywistych rzeczy zaobserwować i też czegoś się od niego nauczyć.
No to na pewno, i to może wiele osób powiedzieć, myślę, że panowania nad emocjami, chociaż zdarzyło mi się parę razy wybuchnąć, nawet w zeszłym roku w Białymstoku, ale ogólnie to panowanie nad emocjami, że w bardzo wielu sytuacjach jestem w stanie bardzo chłodno podejść do sprawy. Nieważne, z kim rozmawiam, o czym rozmawiam, to nie daje się, by wyprowadzić z równowagi. Druga rzecz to wydaje mi się właśnie, że taka duża cierpliwość i taki spokój związany z tym, że co ma przyjść, to po prostu przyjdzie. Trzeba po prostu temu nie przeszkadzać. I trzecia rzecz, myślę, że nieważne jaka jest sytuacja, to nie traktuję jej jako katastrofy, tylko zawsze mówię sobie, okej, okay, coś się stało, trzeba coś z tym zrobić. Ale zawsze myślę kategoriami, okej, okay, to jest na przykład chwilowe, muszę po prostu sobie z tym poradzić i potem wracamy do normy.
Moi drodzy, rozmawiamy z Mateuszem Głuszkowskim, czołowym polskim triatlonistą, teraz kącik trenerski, Trim Team i zaraz wracamy. Moi drodzy, jest z nami Michał Wojtyło, Trim Team, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Witam, witam Kamilu, witam wszystkich.
Chciałem krzyknąć wesołego alleluja w przypływie jakiegoś takiego radosnego, świątecznego nastroju, ale to są te święta, czy nie? To nie są te święta.
Nie, no, chyba jeszcze przyjdzie ci trochę potrenować do wesołego alleluja.
Tak, tak. Znaczy, tak, ja myślę, że do wesołego alleluja to będzie całe zero. I nie chodzi mi o kanał zero, tylko o zero treningów. Ale dobra, zostawmy to.
Teraz może trochę bardziej do Mikołaja pasujesz, nie?
Bo ja się zaraz rozłączę i ten kącik trenerski się skończy, zanim się zaczął skandalem. Słuchajcie, my dzisiaj będziemy gadać o trenowaniu święta. Trochę o tym, jak się zmobilizować, jak się nie dojechać, jak się nie uda zmobilizować. Ale powiem ci, Michał, że ja paradoksalnie to ostatnimi latami w święta nie miałem żadnego problemu. To znaczy, nawet jak wracałem 2 lata temu do treningu i wtedy już jeszcze przygotowywałem się sam, bo biegłem maraton w kwietniu 2022, od stycznia trenowałem z Marcinem Chabowskim, a między październikiem a końcem grudnia biegałem sam, to pamiętam dokładnie, że przebiegłem w pierwszy dzień świąt półmaraton i w drugi dzień świąt półmaraton. Dlaczego? Dlatego, bo chciałem pomagać w tej akcji kilometrowej od lat znanej Mkona i powiem ci, że u mnie to paradoksalnie tak na mnie działało, że totalnie nie miałem problemu z bieganiem święta i myślę, że sporo biegaczy miało podobnie, bo jak patrzyłem na te tysiące kilometrów wykręcane przez ludzi, to myślę sobie, że taka akcja społeczna, która jeszcze łączy biegaczy, triatlonistów, być może też kolarzy, jest czymś absolutnie kapitalnie mobilizującym.
No, takie akcje są naprawdę świetne, bo one nie tylko jakby potrafią pomagać, bo my ruszając się jednak robimy coś dobrego, no ale one też jakby pokazują, że ten sport jest wokół nas i w bardzo prosty sposób możemy wejść do tego świata i to wcale tak dużo nie kosztuje. Więc takie akcje, gdzie wspólnie się motywujemy, naprawdę bardzo dużo dają, bo większość osób tej motywacji gdzieś szuka i potrzebuje, żeby zacząć, bo najgorzej jest po prostu zrobić ten pierwszy krok.
Dokładnie tak. Natomiast jakby nie wszyscy muszą brać w takich akcjach udział. Mogą być ludzie, którzy na przykład nie widzieli się z wujkiem Tomkiem od zeszłorocznej Wigilii, a wujek Tomek przyniósł wiśniówkę, a ciocia Krysia zrobiła serniczek, babcia Frania zrobiła bigos. No i słuchaj, nie wiem, po prostu się nażresz jak świnia i treningu nie zrobisz. Co wtedy? Czy trzeba się samo dojechać, czy trzeba sobie przebaczyć? Jak ty to jako trener postrzegasz? Czy ty jesteś w ogóle takim trenerem, który daje trochę, wiesz, rzekłbym...
No święta są strasznie specyficzne. No wszyscy właśnie wiemy, że ten okres świąteczny łączy rodziny. Przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, no w dużej ilości, w dużej mierze widzimy ludzi, których na co dzień nie widujemy. Spędzamy z nimi dużo czasu. Ja wychodzę z założenia, że wszystko jest dla ludzi, tylko kwestia ilości. I tak samo jest z treningami, tak samo jest z jedzeniem, z alkoholem i innymi używkami. One są wokół nas i jakby nie jesteśmy w stanie się odciąć od tego. No ale wiedząc gdzieś, że mamy ten cel trochę dalej niż dwa dni po świętach, no musimy na to zwrócić uwagę, żeby jednak siadając do tego stołu spróbować wszystkiego, no ale może niekoniecznie zasypać i zalać się wszystkim, bo w końcu mamy te kilka dni. No ale w większości przypadków problem, wiesz co, nie pojawia się w czy jeść więcej, czy jeść mniej, pojawia się wtedy, kiedy mamy zawodników już takich, którzy od jakiegoś czasu trenują i przychodzą te święta i nagle one im rozwalają totalnie ten taki taką schemat tygodnia, schemat miesiąca, do którego oni są przyzwyczajeni. No i tu się pojawia wtedy problem, co z tym robić, no bo tutaj głowa chce, czas nie pozwala. No i przyznam ci szczerze, że najczęściej w święta mamy takie interwencje trenerskie, aby gdzieś tutaj zawodnikom pomagać sobie radzić z tym, jak się odnaleźć w tej sytuacji. Więc to tak na dobrą sprawę, moim zdaniem najważniejsze jest bycie takim strasznie otwartym na zmiany. To jest naprawdę taki okres, gdzie trzeba być otwartym na każdą zmianę, na to, że może ci wypaść trening, na to, że może przyjechać niespodziewanie ciocia, na to, że no może trzeba zrobić ten trening z kimś bliskim z rodziny, aby w ogóle zrobić cokolwiek.
Też jest chyba też tak, że no dużo ludzi, ja znam takich przynajmniej od groma, albo musi jechać na święta paręset kilometrów do domu rodzinnego, albo na przykład wiesz, ona jest z Warszawy, on jest ze Szczecina i jeden dzień świąt jest tu, potem drugi czy trzeci jest tam i po prostu też no trochę nie ma czasu, bo trzeba się przetransferowywać najzwyczajniej w świecie samochodem czy innymi środkami komunikacji.
Tutaj jak indywidualnie już współpracujemy z zawodnikami, no to wiadomo, że my już na 2-3 tygodnie przed takimi świętami bierzemy pod uwagę te plany, które są planami świątecznymi, bo wiadomo, że nie każdy zabiera z sobą rower. Ja nawet odradzam zawodnikom jechanie do swoich rodzin i zabieranie, wiesz, trenażera, roweru i tego całego szpeju, który mamy, no bo no nadal chcemy, żeby postrzegali nas jako ludzi normalnych, nie? No jak wpadniemy do teściowej z tym całym sprzętem, no nie sądzę, że będzie ona nas postrzegała normalnie. Więc tutaj dostosowujemy ten plan treningowy pod zamknięte baseny, pod właśnie te ograniczenia świąteczne. No bardzo często też dajemy w święta odpocząć, bo to jest taki moment, kiedy można złapać tego trochę oddechu dla głowy, który też jest bardzo potrzebny, bo nie tylko ciało musi nam odpocząć czasami, ale też ta głowa musi poodpoczywać.
No to na pewno. Natomiast ja rozumiem też, że ludzie powinni dawać sobie, moim zdaniem, czasami takie przyzwolenie na słuchanie własnego organizmu. To znaczy, jeżeli masz faktycznie w święta zapisany jakiś trening, a jesteś dojechany pracą, dojechany tymi obowiązkami na co dzień i po prostu ci się nie chce, to być może nie rób tego treningu. W sensie, wiesz, czasami ten, ja wiem, że to jest Paulo Capello, ale ten krok do tyłu, no, w szerszej perspektywie treningowej, paromiesięcznej, może być no, lepszy niż zajechanie się i skończysz święta zdenerwowany, zmęczony, nie wiem, gdzieś tam jeszcze może przeziębiony, bo przemarzniesz i na końcu wcale nie odpoczniesz, a potem jeszcze będziesz tydzień dochodził do siebie po tym.
No, my bardzo dużo pracujemy z zawodnikami na odczuciach. To nie jest popularne podejście, no bo każdy lubi cyferki, każdy lubi te treningi, które są ustrukturyzowane i można je robić od linijki do linijki. Tu zegarek piknie, tu zegarek napisze przyśpiesz, ale tak na dobrą sprawę wtedy wyłączamy to myślenie, wyłączamy to poczucie własnego organizmu. No i praca na odczuciach jest naprawdę mega ważna, bo jeśli czujemy się słabo, czujemy się źle, czujemy, że zbliża się jakieś osłabienie, choroba, widzimy ten trening, no to oczywiście chcemy go zrobić i wtedy przestajemy słuchać rozsądku, tylko zaczynamy słuchać kartki papieru lub aplikacji, która mówi nam idź na trening. No trenera nie ma koło ciebie, on nie wie jak się czujesz, wiesz najlepiej ty sam, więc ja zawsze też sugeruję, że w momencie kiedy czujemy się źle, czujemy się słabiej, zmęczeni przez pracę, po prostu taki trening możemy odpuścić, trzeba dawać sobie przyzwolenie na odpuszczanie, bo to też jest bardzo ciężkie u zawodników, którzy już trenują dość systematycznie, wpadli w tą rutynę treningową, odpuścić trening to jest, można powiedzieć, grzech. To człowiek czuje potem taki, nie wiem, kaca moralnego przez cały dzień, że jak ja mogłem odpuścić trening, godzina 22, nie można iść spać, bo ja przecież odpuściłem trening, czuję się źle, ale odpuściłem trening. Co było lepsze? Dlatego trzeba sobie dawać takie przyzwolenie na odpuszczanie treningów, szczególnie w święta. Wiadomo, że jesteśmy dorośli, więc tu nikt sobie nie szuka wymówek. Jeśli ktoś nie chce iść na trening, to nie dlatego, że znalazł wymówkę, tylko raczej dlatego, że naprawdę nie był w stanie. Dobrzy jesteśmy w wymówkach raczej przed zawodami, ale tutaj w realizacji treningów naprawdę raczej zawodnicy są bardzo sumienni.
Powiedz mi, bo wiem, że Trim Team przygotował na święta pewnego rodzaju niespodziankę, pewnego rodzaju prezent, pewnego rodzaju coś miłego dla stałych słuchaczy Trigapy. A być może ktoś będzie miał takie szczęście, że jest pierwszy raz z moim podcastem, z naszym podcastem, a i tak mu ten prezent przypadnie. To proszę, tutaj to jest ten dobry moment, żeby to, Michale, sprzedać światu.
Tak, tu dla słuchaczy Trigapy mamy specjalne vouchery świąteczne, więc jeśli jeszcze nie, ktoś nie pomyślał o prezencie dla osoby, która jest, można powiedzieć, której się przyda taki voucher świąteczny, to zapraszamy do kontaktu z nami. Tu na hasło Trigapa będzie miesiąc współpracy z nami, miesiąc takiej naprawdę współpracy, w której będziemy w stanie stworzyć, można powiedzieć, wspólnie taki miesięczny schemat pracy, schemat treningów i mamy nadzieję, że to spowoduje, że to będzie taki, można powiedzieć, świąteczny, noworoczny bodziec do tego, aby ruszyć się i rozpocząć tą fajną triatlonową przygodę.
A ty jeszcze powiedz, czy to jest miesiąc darmowy, czy miesiąc ze zniżką, żebyśmy mieli rząd skali. Co wy tutaj oferujecie?
To już w zależności od tego, jaki ktoś sobie wymyśli pakiet, no ale można powiedzieć, że już zaczynamy od miesiąca darmowego, więc tutaj zapraszamy do kontaktu, zapraszamy nasze social media, tam też znajdą się informacje.
Tak,
więc
ja na ostatnie jeszcze
z prezentem.
Ja też myślę, że jeszcze ogarnę gdzieś tam w opisie podcastu, jakby komuś umknęło, bo to jest naprawdę fajny prezent, mieć kogoś, z kim można potrenować i kto cię może szczególnie przy tych noworocznych postanowieniach, bo myślę, że noworoczne postanowienia to będzie za tydzień tak naprawdę gdzieś pewnie temat siłą rzeczy naszego podcastu, więc nie chcę tego tematu za bardzo dzisiaj wyczerpywać, ale coś takiego to rzeczywiście może...
Ja muszę jeszcze tylko dodać, Kamilu, że wiesz, jak z każdą promocją jest ilość miejsc ograniczona, bo czas nie jest z gumy, więc pierwsze osoby, kto pierwszy...
Pierwsze 400 osób, jak, powiedzmy.
Jak to,
pierwsze
jak to
400 osób ma za darmo, 401 już ma przegwizdane.
Nie, aż tak dobrze nie ma, tutaj limity są dużo niższe.
Wiem, ale chciałem, żebyś tak się trochę zestresował przed świętami, więc...
No, powiem ci, już się ugrzałem.
Prowadzący tego podcastu bywa bezwzględny. Jestem grzeczniejszy.
No, ale tak wiesz, jak już o prezentach mowa, to jest właśnie też kolejny taki temat, który przed świętami nie daje triatlonistom spać, tutaj, a przynajmniej partnerom triatlonistów. No bo co, z czego może być triatlonista zadowolony, jak ma już wszystko, nie?
No powiem ci, że ja chyba jak trenowałem, to nie miałem takiego, wręcz nawet miałem takie poczucie, że mówię już o takich, wiesz, kwestiach typu strój, czy buty, czy skarpetki, to ja już byłem tak tym przebodźcowany, że nawet się cieszyłem, jak dostawałem zwykłą książkę.
No wiesz co, wydaje mi się właśnie, że książka jest takim bardzo dobrym pomysłem, bo jest ich teraz na rynku dość dużo. Niestety większość, znaczy niestety, no większość jest w języku angielskim, bo tłumaczenia jednak polskie no nie są najlepsze, więc dobra książka to jest taka trochę inwestycja w samego siebie i dla mnie to jest zawsze super, super prezent. Jeśli jest szczególnie związana z triatlonem i ze sportem, a teraz naprawdę wyszła taka fajna książka o trenowaniu wewnątrz, Phil Leya, jeśli ktoś, znaczy większość osób przeszła przez Biblię triatlonu i to jest taki wstęp w ogóle do przygody z triatlonem, więc to jest kolejna taka right inside, to jest pozycja moim zdaniem obowiązkowa dla wszystkich, którzy naprawdę lubią czerpać wiedzę z książek i lubią się rozwijać.
Tak, ja tutaj muszę dodać, że jak szukacie jeszcze książek sportowych na przykład i chcielibyście jakąś inspirującą, pouczającą biografię, to najlepsza, jaką przeczytałem, autobiografia właściwie, to Andrea Gassiego Open. Niesamowita książka, pokazująca, jak ciężkim sportem indywidualnym jest tenis. A myślę, że tutaj dużo przełożeń może być też na triatlon, bo to w sumie na końcu dnia też jest sport indywidualny, nawet jeżeli trenujemy często drużynowo, tak jak chociażby Trimp, który gdzieś tam też przecież robi swoje biegi. Widziałem, jak ostatnio pyszniłeś się tym, że biegasz na dworze z ludźmi.
Tak, tak. Lubimy jednak tutaj to takie, można powiedzieć, społeczność, ta motywacja zawsze się przydaje. A właśnie też powiem ci, że wpadł mi teraz do głowy pomysł na jeszcze jeden fajny prezent.
Dawaj.
I to zawodnik, muszę ci powiedzieć, sprzedał mi dzisiaj, bo właśnie taką rzecz prezentuję swojej partnerce, triatlonistce. To jest taki, słuchaj, pakiet badań, ale nie taki podstawowy morfologia krwi, tylko już takie pełne badania, bo o tym zawodnicy bardzo rzadko myślą, żeby się systematycznie badać. I wydaje mi się, że to jest też naprawdę bardzo fajny prezent, kupić taki voucher na pakiet badań, czy medycznych, czy wydolnościowych, żeby dobrze wypracować sobie, zbudować te strefy, w których się trenuje, bo na to najczęściej zawodnicy wydają na samym końcu, jak już mają wszystkie gadżety i wszystko, co pojawi się na rynku, to dopiero zaczynają myśleć o sobie, o zdrowiu, o organizmie, a powinno być trochę na odwrót.
Mądre, pouczające. Dziękuję Ci bardzo. Michał Wojtyło, Trimp Team.
Dziękuję bardzo i wesołych świąt dla wszystkich.
Wesołych świąt, kochani, a my wracamy do naszego podcastu, do głównej rozmowy z Mateuszem Głuszkowskim. O Tobie mówią tak, bardzo miły i pomocny kolega. Tak bym to w jednym zdaniu spuentował, jak z paroma osobami, Twoimi rówieśnikami, z którymi trenujesz od lat, gdzieś tam gadałem czy pisałem, a są takie sytuacje właśnie, kiedy ty nie jesteś miły, kiedy nie jesteś pomocny, kiedy możesz trochę się wkurzyć. No, przed chwilą opowiadałeś o tym opanowaniu, więc zakładam, że pewnie to się zdarza jednak rzadko, no ale też coś tam wspominałeś na przykład o Białymstoku jeszcze.
Tak, uważam, że jestem bardzo często właśnie taki miły, pomocny, raczej nie patrzę na nikogo z góry. Nigdy nie kategoryzuję, że ktoś jest młodszy, ktoś jest słabszy, wolniejszy. Zawsze raczej, zwłaszcza jeśli ktoś na przykład jest odosobniony, to przez to, że mam duszę introwertyka mimo wszystko, to wiem, co mogą takie osoby czuć, więc staram się raczej pomagać. Czasami na tym cierpię ze względu na to, że staram się bardziej komuś pomóc niż sobie, ale jakoś tego nie żałuję mimo wszystko. Myślę, że jest to na plus. Ale tak, zdarzają mi się momenty, że wybucham, raczej rzadko i mimo wszystko staram się nad tym panować, ale po prostu bardzo często być może jest to błąd i też o tym rozmawiałem, że bardzo często kumuluję w sobie takie rzeczy, że zamiast czasami powiedzieć coś od razu, że mi nie pasuje, to gromadzę to w sobie i dochodzi do takiej sytuacji właśnie, jak była w zeszłym roku, powiedzmy, że nagromadziło mi się tyle, że naprawdę nie pamiętam takiej sytuacji wcześniej i można było jej uniknąć, ale w tej chwili wydaje mi się, że znowu wróciłem do takiego całkiem dużego spokoju, który wcale nie jest związany z tym, że coś kumuluję, tylko właśnie też wyrzucam z siebie dużo częściej, dużo szybciej takie drobiazgi, które mogłyby mnie faktycznie irytować albo powodować, że znowu stanę się takim gulgoczącym wulkanem.
A zareagowałeś kiedyś na zawodach tak jak pan Kamil? Ja słuchaj, jak w COVID-zie nie złamałem 1,5 godziny na półmaratonie w Gdańsku, to zacząłem tak bluźnić na mecie, tak pierdolnąłem zegarkiem, że nie mogłem tego zegarka potem znaleźć, a ludzie na mnie patrzyli jak na totalnego świra. Ale czułem w sobie taką wściekłość, taką złość, że to był jedyny dla mnie sposób wtedy, żeby to z siebie wyrzucić. Po prostu przez 40 sekund zachowałem się jak psychopata.
No to ze względu na wynik sam w sobie nie miałem takiej sytuacji. Właśnie mówię, kto był na mecie w Białymstoku, ten wie w zeszłym roku. W sensie nie tym, co teraz był, tylko na jeszcze poprzednim.
2-2-2, tak? To, okay, no.
Tak, 2-2-2. To ten wie i wie, dlaczego też tak wybuchłem, ale za to w momencie, kiedy chodzi o takie stricte sportowe rzeczy, to bardzo ciężko mi jest czuć się zadowolonym z siebie mimo wszystko. Być może to też jest jakiś taka naleciałość u mnie, że nawet jeśli bym wygrał złoty medal na Mistrzostwach Polski, to wiem, że nie miałbym aż takiej uciechy ze względu na to, że wiem, że wciąż jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia i z jednej strony jest to fajne, bo cały czas chcę dążyć do wyższych celów. Chciałbym zdobyć złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Zresztą kiedyś mówiłem, że chciałbym zarówno wystartować w Igrzyskach w triatlonie, jak i w pływaniu i myślę, że będę do tego dążył. Jednak przez to, że nigdy nie jestem tak w 100% zadowolony, nie tryskam energią, plus do tego jestem właśnie osobą raczej, która panuje nad emocjami, to zawsze czuję, że mam bardzo, bardzo dużo do poprawy, więc się nie raduję po prostu i czuję takie, że jak przyjdzie ten jeden konkretny moment, na który liczę, to wtedy się ucieszę.
Ale jaka to będzie radość. A skąd ten pomysł połączenia kwalifikacji olimpijskiej z triatlonem i pływaniem? Bo to by było coś takiego, powiedziałbym, wow. To znaczy tutaj mi się właśnie przypominają w tym momencie Norwegowie, którzy pokazali, że można przejść z olimpijki na pełen dystans i wrócić na olimpijkę pewnie. Natomiast ciągle tutaj pozostawaliśmy jednak w sferze triatlonu. A ty chciałbyś połączyć dwie różne dyscypliny mimo wszystko?
Bardzo bym chciał. Wiem, na ile jest to trudne i na ile to pływanie bardzo szybko się przesuwa do przodu. Zresztą ostatnio to były Mistrzostwa Świata albo Mistrzostwa Europy. No to, co zrobił Irlandczyk Biffen, nie wiem, czy widziałeś.
Nie.
Pobił rekord świata na 800 kraulem, popłynął 7:20 dokładnie na 800 kraulem, przy czym popłynął pierwszą 400 3:40, a drugą 3:39,5. I obie 400 by go zakwalifikowały do finału na 400, który również wygrał. Jednak mam coś w sobie takiego, że okej, zdecydowałem się na ten triatlon, ale czuję, że cały czas chcę wrócić do tego, w sensie może nie wrócić, nie zostawiłem nigdy pływania, bo cały czas startuję sobie na zawodach, ale chciałbym mimo wszystko może nie tyle pokazać, co po prostu zrobić to dla siebie, bo czuję, że coś, że z wodą mam mimo wszystko jakąś taką bardzo głęboką więź. I
ale powiedz, Mateusz, to jest bardziej taka myśl nieuczesana, która nie ma jeszcze konkretnej formy i roku, czy na przykład, nie wiem, ty masz już w głowie, że w 2028 albo w 2032 chciałbym zakwalifikować się konkretnie na te igrzyska, konkretnie na taki, a nie inny dystans. Czy to nie jest aż tak, już powiedziałbym, wyszczegółowione, jak to u ciebie wygląda?
Już całkiem spory jest tego zarys, bo chciałbym, mam jakby dwie opcje, bo z jednej strony zdarzyło mi się też pływać na open water i też raz zdobyłem Mistrzostwo Polski na 7,5 km.
Tak, ja właśnie junior. To było, w ogóle miało być moje pytanie, bo ja dzisiaj jak sobie robiłem research, to widziałem, że byłeś mistrzem Polski juniorów w pływaniu na wodach otwartych i to miało być w ogóle moje pytanie, dlatego mnie tak trochę jakby uprzedziłeś, ale i zaciekawiłeś tym bardzo, bo ja nawet miałem zapytać, czy ty nie chciałeś startować nigdy na open water, bo to jest w końcu dyscyplina olimpijska, no tam płynął na dyszkę, nie?
Tak, aczkolwiek tam ogólnie też są potworne koty, jeśli chodzi o to pływanie i zawsze zastanawiałem się, czy jak widziałem, nie wiem, czy widziałeś kiedyś wyścig 10 km właśnie na igrzyskach. Jak
tak, się że potrafią się tam ścigać do ostatnich metrów we 3 albo 4, nie?
Tak, i na przykład chyba właśnie w Rio była taka sytuacja, że chłopak prowadził przez 7,5 km i na ostatnim kilometrze praktycznie doszli go prawie 40 sekund. No i skończył chyba 4. albo 5. I jest to dla mnie jakaś taka droga, że myślałem właśnie open water albo 800 kraulem, bo to 1500 zawsze pływałem, bo nigdy też nie było opcji na 800, a potem przyszedł taki moment, że zafascynowało mnie 400 kraulem, a potem przyszła opcja, że mogę pływać 800 i nagle to 800 stało się dla mnie bardzo, bardzo takie interesujące. No i w tej chwili w tym triathlonie jak jestem, to czuję, że chciałbym jeszcze sobie pokazać coś właśnie zarówno na 800, jak i na tym open water. Open water bardziej nigdy mi nie pasowało, jeśli chodzi o terminy, bo na pewno bym chciał wystartować. Strasznie mi się podoba właśnie pływanie w wodach otwartych na takim długim dystansie. Myślę, że na razie mam bardziej idę w kierunku właśnie, że na igrzyska pojechać zarówno w triathlonie, jak i w pływaniu open water. Jeśli byłbym dostatecznie silny, to wtedy zdecydować się na 800 kraulem, jeśli byłaby taka opcja oczywiście.
Ale ja rozumiem, że ty chcesz godzić ten trening, to znaczy nie tak, że odstawiasz na 2 lata triatlon i skupiasz się na kwalifikacji olimpijskiej w pływaniu, tylko jakby łączysz to jedno z drugim. Czy źle rozumiem?
Tak jak pokazał Blumenfeld, można wystartować w olimpijce 3 razy z rzędu, a potem tydzień później na pełnym dystansie i w żaden sposób to nie wpływa na jego przygotowania. Uważam, że bardzo dużo jestem w stanie jakby wypracować rowerem i biegiem. To, co zazwyczaj wszyscy starają się wypracować samym pływaniem. Bardzo dużo mi daje właśnie perspektywa roweru i pływania. Takiego tlenu zresztą, którego w pływaniu, które w pływaniu jest ogólnie najcięższe do zrobienia. Do zeszłego roku nie przekroczyłem kilometraża, jaki zrobiłem w wodzie na biegu. Że największy kilometraż, jaki zrobiłem na pływaniu, to było ponad 90 km i na biegu jeszcze nie byłem w stanie tego przekroczyć na przestrzeni tygodnia. I uważam, że tak jak na tamten moment wydawało mi się niemożliwe, żeby była jakakolwiek inna droga. W tej chwili uważam, że jak najbardziej jestem w stanie coś takiego pogodzić i w momencie, kiedy będę normalnie pływał, trenował pod triatlon, to jestem w stanie wypracować taką zarówno siłę, jak i wytrzymałość, żeby realnie się ścigać na 10 km. Zresztą to jest wyścig, który trwa ponad godzinę, więc no, nie różni się on jakby wydolnościowo za dużo od triatlonu. Nawet mogłoby się okazać, że jeśli chodzi o takie stricte tlenowe podejście, no to jest łatwiejsze, bo w triatlonie jest dużo więcej skoków, na które długodystansowcy zazwyczaj nie są przygotowani, tak jak w maratonie. No. W maratonie biegnie się swoje tempo, w triatlonie na olimpijce najpierw jest wyrwanie na samym początku na pływaniu, żeby odpłynąć, potem jest urwanie głowy w strefę zmian, potem są cały czas nawrotki na rowerze, potem trzeba bardzo szybko wybiec na biegu i potem jest jeszcze końcówka, więc jakby tych zerwań, które trochę się kłócą z tym, że jest to taka mimo wszystko dyscyplina długodystansowa, no jest bardzo dużo.
No mi się podoba takie myślenie, bo to zazwyczaj jest tak, że wiesz, ktoś myśli, że czegoś nie da się zrobić, aż przychodzi ktoś, kto nie wie i to robi. I to jest fajne, że tak ambitnie chcesz to pogodzić i bardzo bym chciał, żebyśmy kiedyś mogli nagrać program o tym, jak ci się to udało pogodzić. To bym był wtedy najbardziej usatysfakcjonowanym trigapą na świecie. A co jest najtrudniejsze, co było dla ciebie najtrudniejsze z przejścia z juniora do seniora? Bo to jest zawsze taki moment, kiedy wiesz, może się udać, może się nie udać. Świat zna w milionie dyscyplin, tysiące różnych talentów, które były niesamowite na poziomie juniorskim, gdzie goście czy dziewczyny, wiesz, wyprzedzali wszystkich o dwie długości w pływaniu, bieganiu, rowerze, piłce nożnej, koszykówce i tak dalej. I nagle ktoś taki wpada do świata zawodowców, pstryk, nie ma człowieka albo staje się po prostu przeciętniakiem.
Wydaje mi się, że ja miałem mimo wszystko bardzo łagodne to przejście w porównaniu do innych, chociażby ze względu na to, że tylko rok wcześniej się ścigałem jako junior i potem przechodziłem do seniora. I jako junior po prostu bardzo często miałem wyścig indywidualny na czas. W triatlonie po prostu się okazało, że moje pływanie pozwala na to, żeby wyjść pierwszym z wody, a czasami tylko w top 5, top 10, ze względu też na brak takiego przystosowania do tego, że ktoś nagle mnie uderza łokciem. Bo pływa wolniej. Nawet na open water czegoś takiego nie ma, zwykłym w pływaniu. Ale wydaje mi się, że co najtrudniejsze mogło być, no to jak tak pomyślę, to chyba mimo wszystko kolarstwo, ze względu na to, że bieg zawsze u mnie odstawał i zawsze ci juniorzy biegali szybko, a bardziej faktycznie zdziwiło mnie to, jak potrafią bardzo mocno jeździć seniorzy. Jako junior, gdy wystartowałem w Olsztynie po raz pierwszy i po raz ostatni jako junior, wyszedłem pierwszy z wody, pojechałem z tą topową czwórką chłopaków. Ten rower, pomimo że był ciężki, no to wydawał się do zniesienia. Potem, gdy przeszedłem do seniorów, to nagle się okazało, że pomimo że uważam, że całkiem dobrze jeżdżę na tym rowerze, zarówno technicznie, jak i jeśli chodzi o moc. Nagle tych osób jest na tyle dużo i na tyle każdy chce wjechać pierwszy do strefy zmian, że wyścig na rowerze praktycznie jest taki sam jak na końcówce biegu. Że każdy potrzebuje być na samym przodzie. Jeśli zostaje się z tyłu na samym tyle, to jest efekt tej gumki takiej, że po prostu im dalej się jest, tym dłużej trzeba mocno pracować, żeby dogonić grupę. No. I że bardzo często oni się nie boją, że był taki kiedyś rajdowiec, który już zmarł, Niki Lauda, który właśnie akceptował te 20% ryzyka. I uważam, że ja akceptuję trochę więcej mimo wszystko, a widzę bardzo często na zawodach, że są zawodnicy, którzy są jak ten jego przeciwnik właśnie, jego nazwisko niestety nie pamiętam. Dużo mniej boją się rozbić swój bolid i dużo mniej boją się tego, że oni się rozbiją.
James bardzo Hunt, widzę, tylko dodam.
James Hunt, nazywał, dokładnie.
Słynny, tak, no.
Że dużo mniej się boją tego, że zrobią krzywdę sobie lub komuś obok. Jest to dużo bardziej właśnie wręcz jak na pływaniu, że tak jak pływałem na basenie, no to każdy ma swój tor. Każdy ma nikt nie jest w stanie wpłynąć ci na twój tor i dać ci z łokcia albo z ręki. W open water zresztą tak samo jest mimo wszystko, że oni potrafią się ciąć, ale mają takie nawyki trochę z basenu. A bardzo często widzę, że triatloniści mimo wszystko mają taki nawyk właśnie uliczny, bym powiedział.
Nie.
Że...
Ty wiesz, ja ci powiem tak, patrząc na zawody na poziomie Pucharu Europy, bo tylko takie obserwowałem z boku, no ale z bliska jako konferencjer, to ja ciągle to ryzyko widziałem. Rzeczywiście, nawet te wjazdy do stref zmian na kolejne pętle na rowerze, no były na pełnej kurwie, mówiąc brutalnie. I tam nie było rzucania nogi z gazu. I jak tak patrzyłem na to, jak wyjeździcie, to byłem pełen podziwu, bo tam po prostu jest cały czas duże ryzyko. Jak już spadnie jakiś deszcz i zrobi się na tej jezdni gdzieś ślisko, to już w ogóle można, wiesz, w ciemno strzelać, że parę osób będzie leżeć, ale i tak ludzie raczej nie zwalniają, no bo zdają sobie sprawę, że kto zwalnia, ten, kto hamuje, ten przegrywa, jak kiedyś chyba powiedziała mi Sandra Kopiczko, coś takiego. To jest takie dobre podsumowanie, mi się wydaje.
Tak, no i no, tylko właśnie problem jest taki, że trzem się uda, a czwarty się wywali i no, ja już w Olsztynie miałem chyba trzy takie sytuacje, że chłopak tuż przede mną się wyrżnął na zakręcie i gdyby nie dawanie nagle po heblach i znowu wstawanie w korby i jazda na maksa i znowu doprowadzanie siebie do stanu, że się zastanawia, czy się dojedzie do końca roweru, no to jest takie, wtedy się zastanawiam, czy to w ten sposób powinno wyglądać. W kolarstwie wiadomo, że też się zdarza, że się wywali ktoś w peletonie i
no, szczególnie te finisze są szalone, jak tam po 80 prują, nie? I się ścigają.
Dokładnie.
Sprinterzy. Tam już też to jest ryzyko życia, no nie oszukujmy się, bo jak się wyrżniesz przy takiej
tak.
prędkości, to możesz nie przeżyć. No.
Aczkolwiek muszę przyznać, że w kolarstwie, jak się ścigamy czasami na wyścigach kolarskich, to mimo, że to są wyścigi z amatorami, jest poczucie, że mimo wszystko oni bardziej czują drugą osobę, że w triatlonie to jest takie coś, że z jednej strony wszyscy traktują się, że będziemy się przepychać, będzie taki uliczny klimat, a z drugiej strony jak ktoś ich dotknie, to nagle lecą w drugą stronę i mają taki totalny, jest taki totalny dysonans, że z jednej strony chcą się bić, z jednej strony szukają tego kontaktu, co z mojej perspektywy jest związane z tym, że po prostu się ktoś boi, no tak jak w wodzie, że po prostu ktoś gorzej pływa, no to stwierdza, dobra, to ja się trochę poprzepycham, to ja trochę pociągnę za nogi, to ja trochę kogoś uderzę, żeby on mi tak nie odpłynął. I w kolarstwie jest trochę to samo, ale z drugiej strony oni są tak jakby nie do końca jeszcze umieli to robić. I że o ile w kolarstwie to są osoby, które no, nad rowerem panują w 90%, 5% przypadków ci kolarze no po prostu robią to od dzieciaka i widać, że po prostu jeździ na BMX-ie, jeździ czy na monocyklu, czy na rowerze, na jednym kole, na MTB, na gravelu, na wszystkim, na czym się da. A bardzo często ci triatloniści wyglądają tak, jakby mieli pod nogą, ale tak jakby ktoś ich po prostu wsadził na taki duży rower bez kółek pobocznych.
Ale wiesz, to amatorzy... To amatorzy, Mateusz też. Ja pamiętam do dzisiaj Gdynię 2018, kiedy w sierpniu spadł grad i mieliśmy tam 90 kilometrów, jak to w Gdyni, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I ja widziałem ludzi, wiesz, na rowerach po 40 tysięcy, którzy nie potrafili zjeżdżać z małej górki albo podjeżdżać i gdzieś tam padali tylko dlatego, bo zaczął padać deszcz. I to było takie trochę więcej sprzętu niż talentu. I wydaje mi się, że to niestety czasami też jest w tym profesjonalnym właśnie świecie. To co mówisz, że ktoś ma z czego odepnąć, ale no nie bardzo umie sobie z tym poradzić. Tak jakbyś wsiadł do wyścigowego samochodu pierwszy raz, który ma 600 koni, i ruszył, mając prawo jazdy, ale to nie oznacza, że będziesz w stanie go utrzymać, nie? Na jakimś ciężkim zakręcie.
Tak, no i mimo, że uważam, tak jak na początku, jak wchodziłem do triatlonu, to byłem taki troszkę, że no triatlon mimo wszystko, jak się na to patrzy, że średni pływacy, średni kolarze, średni biegacze, to w tej chwili, zwłaszcza jeśli chodzi o wydolność, to na pewno jest to dalekie od prawdy. O tyle właśnie wciąż uważam, że jest bardzo dużo osób, które, kurczę, jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że wcześniej było bardziej tak, że triatlon to była nowa dyscyplina, przez co ktoś ze swojej dyscypliny właśnie wchodził w triatlon i miał już inną perspektywę i miał już pewne zaplecze wchodząc do tego sportu, a w tej chwili jest trochę tak, że pcha się wiele dzieciaków od samego początku w triatlon. No to jest tak samo jak kolarza zwykłego, ulicznego wsadzi się pierwszy raz na MTB albo na gravela i po prostu on się wywala, jak tylko pojawi się trochę piasku na ziemi i nie do końca nad tym panuje.
Jedna z moich informatorek o imieniu Roxana, ale nie mogę podać nazwiska, bo obiecałem jej anonimowość. powiedziała, jest o tobie tak, jest rowerowym świrem, jeżeli chodzi o aerodynamikę. Zawsze ma najlżejsze możliwe części. Kupił karbonowe siodełko, na widok którego boli człowieka tyłek. To prawda? Jesteś takim świrem rowerowym?
No, nawet ostatnio mi o tym mówiła. Było to bardziej związane z tym, że miałem mój poprzedni rower dosyć ciężki i czułem to na nawrotkach zwłaszcza. I starałem się go odchudzić jak najbardziej i faktycznie wtedy trochę mi odbiło, można powiedzieć. Aczkolwiek siodełko karbonowe nie tylko ze względu na to, że... Albo inaczej, pierwotnie było to związane z tym, żeby faktycznie trochę rower odchudzić, ale stwierdziłem, że po prostu spróbuję. A teraz jeżdżę na siodełku karbonowym, dlatego że jest dla mnie najwygodniejsze. I jak wyjechałem na nim na pierwszą jazdę testową, ale 3-godzinną, no to wróciłem do domu i nic nie czułem. Mówię, no to super, zostaję przy nim.
Patrzyłem na taki filmik z twoim tatą. Ty jedziesz na tych rolkach i jednocześnie żonglujesz bodajże pomarańczami. Nie wiem, czy to były pomarańcze, czy co innego.
Chyba tak, chyba
pomarańcze. A potem grasz na ukulele. Czy taka umiejętność niemalże cyrkowa, czy taka umiejętność utrzymania równowagi właśnie w tych jazdach w peletonie, w grupie, gdy jest ogień, uratowała ci kiedyś skórę? To, że właśnie umiesz szybko reagować, pewnie ponadprzeciętnie zachować na rowerze równowagę w trudnych sytuacjach i tak dalej? Bo są też takie filmiki czasami, jak wiesz, jakiś gościu jest kurierem, który jeździ po mieście i cudem unika wypadku, bo w ostatniej chwili gdzieś tam skręca, chociaż samochód mu wyjeżdża z prostopadłej drogi i ty już zamykasz oczy, a on nagle jakimś takim mega manewrem się ratuje. Masz takie poczucie, że u ciebie jest podobnie, że właśnie masz taką fajną kontrolę nad rowerem dzięki temu, że umiesz mieć taką równowagę w skrajnie trudnych sytuacjach?
Zdecydowanie tak. I to jest, można powiedzieć, że kolejny właśnie taki element przełożenia trochę sportu na życie codzienne, że bardzo często jak dojeżdżam rowerem, no to widzę, na ile ludzie nie patrzą, nie zwracają uwagę i nie zwracają uwagi. No i to jest coś, co daje jakby taki dodatkowe zabezpieczenie, przez co nie czuję się za każdym razem, jak wychodzę z domu, że jestem władcą kogoś u góry lub osoby za kierownicą, tylko dużo bardziej biorę sprawę w swoje ręce. Jeśli coś się wydarzy, to wiem, że z mojej winy, a nie czyjejś. I tak, wielokrotnie mi to uratowało tyłek, nie tylko w peletonie, ale także w życiu codziennym.
Jakbyś nagrywał filmiki, to czuję, żeby się stały wiralem, słuchaj, gdzieś na TikToku albo na Instagramie z takich historii.
No, kiedyś już miałem właśnie taki pomysł, że chyba trzeba zacząć niektóre rzeczy bardziej nagrywać. Może nawet stworzyć jakiś kanał na YouTube, ale trzeba ostrożnie z takimi rzeczami, bo no już było parę osób, które też właśnie poszły w nagrywanie filmów i potem powiedziały, że trochę żałowały z tego tytułu, że za bardzo się poświęciły YouTube'owi, a niekoniecznie już treningowi. I zawsze to mnie troszkę odpychało.
Czyli mądre, logiczne myślenie. Mądre, logiczne myślenie. A powiedz, ty masz takie właśnie jakieś umiejętności poza triatlonowo-pływackie, jak to żonglowanie, czy gra na ukulele, nabyte dzięki tacie i dzięki temu, że on cię pchał w jakimś tam kierunku nie tylko sportowym?
Mówimy o pozasportowych
umiejętnościach. Tak, coś takiego, z czego wiesz, jesteś dumny poza sportem, że wiesz, że to też robisz dobrze. No wiadomo, że pewnie nie na takim poziomie jak pływanie czy triatlon, bo na to poświęciłeś lwią część swojego życia, ale nie wiem, może fantastycznie tańczysz, śpiewasz, stepujesz, masz coś takiego, wiesz, czego cię tata nauczył jako młodego chłopaka, no bo zakładam, że Bogumił pewnie ciebie i siostrę nie tylko w kierunku sportu, ale też w kierunku jakoś tam szeroko pojętej sztuki rozwijał.
Tak, piszę. Potrafię pisać. Czasami piszę wiersze, raczej nikomu ich nie pokazuję, a czasami piszę jakieś takie dłuższe teksty. Kilkukrotnie nawet uratowałem komuś tyłek w szkole, bo miał napisać jakiś taki coś a la opowieść i stwierdziłem, a ja lubię takie rzeczy, to napiszę. I niekoniecznie jestem fanem ortografii czy poprawności stylistycznej, o tyle jeśli chodzi o samo tworzenie jakby takiej linii czasowej, takiej historii, to bardzo mi się to podoba i nie mam z tym problemu. I tak samo po prostu taka dyskusja merytoryczna albo jakaś taka filozoficzna bardziej, to bardzo często właśnie w szkole się zdarzało. Się śmiałem kilkukrotnie wśród właśnie rodziny i znajomych, że byłem powodem, dla którego mój nauczyciel od historii w liceum odszedł na wcześniejszą emeryturę, ponieważ nie chciał już ze mną dyskutować.
A to fajne. Tak jak był film Skazany na bluesa o Ryśku Ridlu, to byłeś trochę skazany na triatlon w związku z tym, że tata go uprawiał i od małego wyrastał, rosłeś patrząc na tę dyscyplinę, czy jednak myślisz, że nie?
Uważam, że nie. Uważam, że zawsze dla mnie to było to pływanie i zawsze jak patrzyłem na triatlonistów, to miałem takie, okej, tato to robi, ale że generalnie triatloniści to, no tak jak mówiłem, średni pływacy, średni kolarze, średni biegacze i że w sumie nie ma co nad tym za dużo dywagować. A potem tak naprawdę takim w ogóle pierwszym zalążkiem to była CA, jak pojechaliśmy pierwszy raz z tatą. A potem takim prawdziwym przełomem był właśnie wyjazd na Hawaje, gdzie byliśmy tam, tato był tam dużo wcześniej, my z mamą oraz moim kuzynem dojechaliśmy trochę później. Chociaż nie, to za drugim razem, za pierwszym razem bez kuzyna byliśmy. Jak zobaczyłem właśnie tysiące rowerów, tysiące ludzi na starcie, do tego jeszcze w zasadzie dziesiątki tysięcy ludzi, które kibicowały i stały na całej trasie. I jak próbowałem się potem przedrzeć, żeby zobaczyć metę, jak wtedy Patrick Lange wygrywał co złamał pierwszy raz 8 godzin ktoś na Hawajach, to był taki moment, że mówię wow, podoba mi się to, że z jednej strony lubię ten swój spokój, lubię tą taką swoją przestrzeń, do której nikt mi nie zagląda, której nikt mi nie zakłóca. Jakby ta atmosfera, która towarzyszyła całemu temu zbiorowisku na tych zawodach, powodowało we mnie takie, że o kurczę, chciałbym być w tym punkcie, że właśnie chciałbym być w tym punkcie, co ten koleś, co Patrick Lange wtedy akurat. I potem właśnie pamiętam, jak biegałem po całym terenie, szukając taty, rysowaliśmy z siostrą kredą na ziemię, żeby to zauważył. Oczywiście nie zauważył. Mimo, że z helikoptera było widać nasz napis, to nie zauważył. Ale właśnie to był taki moment przełomowy, zresztą nie tylko jeśli chodzi o sport, ale znowu jeśli chodzi o strefę taką życiową, że nigdy nie gadałem po angielsku, bo zawsze raz, że się bałem, dwa, że długo nie mieliśmy angielskiego w podstawówce, więc trochę to tak odeszło w zapomnienie, nic z tym w sumie nie robiliśmy, a potem właśnie przyszedł ten wyjazd na Hawaje i tak złapałem się na tym, że kurczę, chciałbym z kimś tam pogadać i nie mogę. I po powrocie zacząłem się uczyć angielskiego właśnie i mocno na tym przysiedziałem. U mnie w klasie, w gimnazjum to było, to wszyscy się cieszyli, bo mieliśmy takie zadania, że dostawaliśmy artykuły z zagranicznego magazynu i mieliśmy opowiadać o nich na lekcji. I jak zawsze przychodził ten moment, to wszyscy, dobra, to Mateusz pierwszy, bo on przynajmniej całą lekcję zajmie. I faktycznie zawsze, mimo że kaleczyłem ten język, to po prostu gadałem i gadałem, żeby trochę się do niego przełamać. No i potem przyszły lekcje z native speakerem, z moim kolegą i to był taki znowu przełomowy moment, nie tylko jeśli chodzi o to, o taką, może nie jeszcze zmianę dyscypliny, ale o takie zmianę perspektywy w dwóch aspektach, zarówno tym sportowym, jak i właśnie takim bardziej, nie wiem jak to nazwać.
Życiowym, natomiast wiesz co, ja
życiowym. Tak.
Ostatnio oglądałem naszego stand-upera Piotrka Szumowskiego, jak dał show w Nowej Zelandii, no niesamowicie, po angielsku, no niesamowicie. To zawsze jest taka duża satysfakcja i fajne, jak Polak potrafi mówić w tym języku, tak jak po polsku i nawet żartować. Tak. Albo jak, nie wiem, generał ten nasz polski słynny Rajmund Andrzejczak kiedyś był, Andrzejczyk, był chyba w tym, w BBC albo w CNN-ie i po prostu mówił jak Anglik. To taka duma, nie? Że Polak potrafi i gdzieś tam się odnaleźć. A ty te Hawaje trochę traktujesz, jak tam byłeś, jako być może taki ostatni przystanek swojej profesjonalnej kariery. To znaczy, ja wiem, że ja to pytam 20-parolatka i ty tej kariery masz jeszcze bardzo dużo, ale gdzieś tam, nie wiem, myślisz o tym, że jako właśnie 36, 8, 40-letni zawodnik chciałbyś tam wystartować jako pros?
Myślę, że nawet wcześniej niż 36-40 lat i chciałbym tam wystartować, ale myślę, że to właśnie raczej jako kolejny taki kamień milowy na tej drodze. Ale nawet jeśli miałoby to być w wieku 40 lat, ja to zawsze powtarzam, że właśnie być może to jest znowu właśnie ten atut tego, że byłem wychowywany w takiej, a nie innej rodzinie i nie musiałem traktować sportu jako jakiejś ucieczki i sposobu na to, żeby wyrwać się z czegoś. Ja wiem, że po prostu nie przestanę tego robić. Nieważne, czy chodzi właśnie o triatlon, o samokolarstwo, samobieganie, czy pływanie, czy jakąkolwiek inną dyscyplinę, jaką które przy okazji się napatoczy. Ja po prostu wiem, że nawet mając 60-80 lat, ja będę przyjeżdżał na Mistrzostwa Polski w pływaniu, Mistrzostwa Polski w triathlonie. Jak właśnie będę miał na to wszystko możliwości, no to Mistrzostwa Polski w kolarstwie czy w biegach. I tak długo jak będę w stanie, no to będę tam startował i być może będą mnie już traktowali jako takiego starego dziadka, co po
szalony
prostu
dziadek.
sobie, tak, trochę tak, ale właśnie ostatnio jak wystartowałem te kilka tygodni temu na Mistrzostwach Polski, bo w Poznaniu się akurat wydarzyły, to mówię, no to super, super okazja, jeszcze musieli przyspieszyć otwarcie długiego basenu ze względu na to, że są niedługo Mistrzostwa Świata, które są kwalifikacjami też na Igrzyska, więc trzeba było zrobić tam jakieś minima. No i tak sobie przyszedłem, było bardzo mało osób w sumie, jak na Mistrzostwa Polski i mówię, kurczę, mimo że jest mało osób, to po prostu ta atmosfera i ten to, że przyjeżdżam sobie na zawody pływackie, to mi tak pasuje od kiedy pamiętam w zasadzie to robię i nigdy mi się to jeszcze nie znudziło, że przyjeżdżam na basen. Widzę, że wszyscy się przygotowują, ja mogę sobie zrobić swoją rozgrzewkę, widzę kilkadziesiąt, kilkaset osób obok siebie, z którymi na co dzień nie jestem, których nie znam bądź znam i że potem staję na słupku znowu z jakąś nową i poznaną osobą, przybijam piątkę i sobie płynę. I to będzie, myślę, moja taka życiowa misja, żeby wygrywać z takimi 15, 16, 17 latkami, jak będę miał lat 50.
A powiedz, bo widać, że ty lubisz trenowanie i że to nie jest dla ciebie problem, natomiast no każdy ma chyba takie treningi, ja o tym rozmawiałem choćby w Rangapie z Marcinem Lewandowskim, których nie lubi. To znaczy jak myśli, że te treningi go czekają, to już 2-3 dni wcześniej się zastanawia i trochę się może boi. Marcin opowiadał, że to było chyba tam 35 razy powtarzane 45 sekund mocno na 15 sekund przerwy i że on, wiesz, nie zdążył wyhamować, a już musiał biec kolejną 45. Ty masz takie treningi, których albo trochę mniej lubisz, albo się obawiasz, czy raczej właśnie zupełnie nie? Ja mówię, wiesz, ogólnie o triatlonie, nie o pływaniu.
Wydaje mi się, że nie, że takich nie mam. Uwielbiam tlen, mogę pojechać na bardzo długi rower, w ogóle mnie to ani psychicznie, ani no fizycznie wiadomo, że trochę zmęczy, ale że no nie jest to dla mnie uciążliwe. No i tak samo mam z krótkimi treningami, zarówno jeśli chodzi o bieganie, czy o rower, czy pływanie. Zawsze to lubiłem robić i właśnie miałem problem bardziej z tym, że tak bardzo lubiłem to robić, że tak jak niektórzy w momencie, kiedy mieli 35 powtórzeń, to mocno zaczynali pływać dopiero na 30 i ostatnie 5 płynęli mocno, to ja zaczynałem od pierwszego, drugiego powtórzenia już bardzo mocno i potem cierpiałem, ale bardzo lubiłem to mimo wszystko. Pomimo tego, że wiedziałem, że jeszcze jest 30 parę powtórzeń, to i tak już płynąłem bardzo mocno i wiedziałem, że najwyżej nie dopłynę, ale raczej dam radę. I myślę, że to jest takie mimo wszystko też z mojej strony dla mnie ciekawe, a na pewno fajne podejście, że nie traktuję niczego, co robię, jako trudne. Mi to się sprawdza, że podchodzę do wszystkiego, że po prostu no jest do zrobienia, to jest do zrobienia. I nieważne, czy to jest coś mocnego na rowerze, na biegu, czy na pływaniu, to wiem, że no muszę to zrobić i tyle. I że to ma mnie przybliżyć do tego, co chcę w przyszłości osiągnąć. I czy to jest ciężkie, czy nie aż tak, to jakby do mnie to nie dociera. To jest takie, to jest poboczne. Że ja po prostu potrzebuję tego wiedzieć, jakie jest zadanie. I tyle. I po prostu je wykonam.
Mateusz, myślę, że tak powoli będziemy się zbliżać do końca. Ja mam jeszcze sondę dla ciebie, która się składa z paru pytań, ale zanim do sondy, to mam takie pytanie. Kto według ciebie z polskich zawodników, z facetów, jako pierwszy zakwalifikuje się na igrzyska? I kto to będzie? I kiedy? Na które igrzyska?
Mimo wszystko trudne pytanie, bo uważam, że no, w tej chwili aktualnie najbliżej moim zdaniem jest Michał, ale wydaje mi się, że wiadomo, stawiam na siebie, ale żeby nie było, że podchodzę do głosowania i głosuję na siebie tylko, to myślę, że aktualnie najbliżej jest Kamil Kulik, bo widzę też, w jaki sposób do tego wszystkiego podchodzi i w jaki sposób trenuje. I na przykład mi osobiście on bardzo pasuje, zarówno jako zawodnik, jako osoba taka prywatnie. Wiadomo, że trochę się w niektórych aspektach pewnie różnimy, ale właśnie uważam, że jak na kogoś miałbym postawić cokolwiek, to Kamil na przyszłe igrzyska, jeśli by zaczął pływać za mną, to jak najbardziej bym na niego postawił. Zawsze mu proponowałem. On ze mną będzie pływał, ja będę z nim biegał, to coś z tego będzie.
I tak się podholujemy obaj na igrzyska. Dokładnie. A to zabawne, że mówisz o
Dokładnie.
Kamilu, bo on jest w moim pierwszym pytaniu, jeżeli chodzi o sondę. A brzmi to pytanie tak. I proszę o uzasadnienie każdej odpowiedzi. Dyskoteka z Kamilem Kuligiem, czy wspólne fotografowanie z Michałem Oliwą? Co byś wybrał?
Myślę, że fotografowanie z Michałem, ze względu na to, że ani ja, ani Kamil Kulik raczej nie zdarzyłoby się, że poszlibyśmy na dyskotekę.
Wakacje na Hawajach z tatą i z rodziną, czy raczej z kumplami na Teneryfie?
Myślę, żebym wrócił na Hawaje właśnie z rodziną. Jakoś trochę jest to dla mnie wciąż więcej niż miejsce takie, że po prostu o Hawaje, tylko właśnie takie coś bardziej podświadomego, bym powiedział, i ważnego. I bliższego sercu. A na Teneryfie jeszcze nie byłem, to może się kiedy indziej przydarzy okazja.
Kto wie, słuchaj, z rana zimą wolałbyś przepłynąć, powiedzmy, niech to będzie 6:30 rano, 5 kilometrów w basenie, czy przebiec 20 kilometrów po dworze?
Z rana zawsze wolę popłynąć, bo wiem, że raz przed bieganiem muszę wstawać dużo wcześniej, żeby się przygotować fizycznie, żeby coś zjeść, a pływanie. Nawet jakby to była dyszka do przepłynięcia, to raczej bym wybrał pływanie.
Okej, i ostatnie pytanie, mój drogi. Co byś wybrał? Złoto na Mistrzostwach Polski na dystansie olimpijskim, czy 10. miejsce na zawodach Pucharu Świata?
10. miejsce na Pucharze Świata. Zdecydowanie.
Okej, Mateusz Głuszkowski, moi drodzy, jak słyszycie, inteligentny młody człowiek z dużymi sportowymi ambicjami, które miejmy nadzieję uda mu się zrealizować. Dzięki, Mati, za to, że z nami byłeś.
Również dziękuję. Trochę zestresowany, ale dziękuję.
Słuchajcie, mimo tego, że zestresowany, to wyszło nam bardzo dużo rozmowy. Mateusz jest spokojny, mówi spokojnie, ale ja wolę kogoś takiego, kto mówi spokojnie, waży słowa i buduje, i wchodzą one w ładne zdania, niż kogoś, kto plecie, co mu ślina na język przyniesie. Jako komentator sportowy naprawdę wiem, co mówię, bo różne rzeczy się mówi, jak mówisz szybciej niż myślisz. Więc ja akurat jestem zadowolony, że jesteś w opozycji do tempa mówienia mojego. To jest dobrze, bo się dobrze uzupełniamy wtedy.
No, ja raczej mam tendencję, że szybciej myślę niż mówię.
To też dobrze. Mateusz Głuszkowski, dziękujemy Wam bardzo gorąco, moi drodzy. Myślę, że jeszcze przed Nowym Rokiem jeden odcinek podcastu jakoś w okolicach Sylwestra wpadnie. Polecam pozostałe odcinki Trigapy i podcast Rangapa. Kamil Gapiński, trzymajcie się.